7 rozdziale. Czyli na stronie 552. 552 strony. I pomódlmy się. Boże, prosimy, abyśmy z Twojej łaski pouczeni Twoim Słowem, wyposażeni w moc Twojego Ducha, byli w stanie poznać kres naszych dni. Abyśmy zachowywali się mądrze, wyposażeni w mądrość niebiańską, a nie głupi, cieleśni, przyziemni, jedyni. Prosimy Ciebie, Boże, o tą mądrość. Amen. Podobno u nas w naszym kraju nie ma zbyt wielu parad. Jakoś w paradach my się nie lubujemy. Kiedyś były parady pierwszomajowe, obecnie wszystko jest jakieś takie smutne. Może niektórzy z rozrzewnieniem wspominają właśnie czasy komunistyczne jako takie bardziej jakieś optymistyczne z jakiejś dziwnej przyczyny. Właśnie może to demonstracja pierwszomajowa to czyniła. Nie wiadomo co, ale jakoś tak czy siak parad u nas za wiele nie ma. I nawet ta ostatnia gdzieś zniknęła. Ale w starożytnym Rzymie bardzo lubowali się w paradach, zwłaszcza, że jak wiecie, Rzym raczej nie obfitował w klęski, ale obfitował w zwycięstwa, w zwycięskie podboje. I właśnie bardzo często po takim zwycięstwie, kiedy generał czy cesarz wrócił do Rzymu, urządzano właśnie wielką paradę, wielki pochód, wielkie przejście triumfalne przez Rzym. I podobno, było, tak mówią zapiski na temat właśnie tych wydarzeń w starożytnym Rzymie, że kiedy generał był niesiony w tym triumfalnym pochodzie, tuż za nim stał niewolnik czy sługa, który szeptał mu do ucha, że choć dzisiaj jest dzień triumfu, jutro jest nowy dzień. I podobno szeptał mu tego typu słowa, które my jak gdyby znamy z innego kontekstu, słowa memento mori, pamiętaj, że umrzesz. Inni mówią, że te słowa wyglądały nieco inaczej, że sługa szeptał takiemu generałowi do ucha podczas właśnie tego uniesienia w zwycięstwie, szeptał mu coś takiego: respice poste, hominem te esse memento. Popatrz za siebie i pamiętaj, że jesteś jedynie zwykłym człowiekiem. Pamiętaj, żeś tylko człowiekiem. Podobno również niektórzy misi, niektórzy zakonnicy pozdrawiają właśnie siebie słowami memento mori. Podobno niektórzy zakonnicy wręcz śpią czy sypiają regularnie w trumnach po to, aby sobie uzmysłowić, przypomnieć czy ustawicznie przypominać, by nigdy nie zapomnieć właśnie o tym, że nadchodzi chwila śmierci. Prawdę powiedziawszy, to właśnie raczej przypasuje niewierzącym, dlatego że tak naprawdę niewierzący mają każdą chwilę szczęśliwą, można powiedzieć zmąconą świadomością śmierci. Zobaczcie, co autor, pamiętacie pewnie, co autor w Listu do Hebrajczyków pisze. W jaki sposób opisuje tak naprawdę dzieło Chrystusa. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Czyli zobaczcie, ten lęk przed śmiercią, to tak normalnie, nie to, że my jesteśmy z niego całkowicie wyzwoleni, ale tak normalnie, naturalnie, może tak należałoby to ująć, naturalnie jest przypisany właśnie niewierzącym, którzy całe życie, nawet te szczęśliwe życie, jak gdyby, te szczęśliwe momenty mają zmącone tą świadomością, że śmierć jest nieunikniona. Czyli tak naprawdę niewierzący, można powiedzieć, że miota się, czy jest miotany bez przerwy pomiędzy bezmyślnym jakimś weselem, radością, takim bezmyślnym rzuceniem się w wir zabawy, a depresją bez dna. To jest zwykle jedno albo drugie. Albo potężna depresja, czy głęboka depresja raczej, albo rzucenie się w wir zabawy zupełnie, zupełnie bezmyślne. I oczywiście chodzi o chrześcijańskie podejście. Chodzi o to, abyśmy się udali ze Słowem Bożym. I chrześcijańskie podejście, jak już widzieliśmy na przykładzie, chociażby Księgi Kaznodziei Salomona, to jest co? Radować się z Bożych darów. Mamy się radować z Bożych darów. Cały czas pamiętając, że to Bóg swoją łaską pozwala nam radować się z dobrych rzeczy, które nam daje. Czyli tak naprawdę nasze podejście, i to jest podejście również w Księdze Joba, mamy się radować z tego, co Bóg nam daje, pamiętać o tym, że to jest z Jego łaski, a nie ciągle rozpamiętywać, ciągle żyć w mroku i świadomości śmierci. Tak więc już w Księdze Kaznodziei mówiliśmy o poznaniu naszej znikomości, o tym, że wszystko przemija, może za wyjątkiem Listkiewicza, prezesa Listkiewicza. Tak to wszystko przemija, dzisiaj się kolejny raz chyba decydują losy jego, ale nie nastawiajcie się na jakąś rewelację. Księga Kaznodziei nam powiedziała, pouczyła nas, że wszystko przemija. I teraz również Job pouczy nas, że nasze życie jest przemijające. Zobaczcie, tak jak nie jest to mądre, aby nocować, sypiać w trumnach, moim zdaniem, to jednak Księga Kaznodziei mówi nam, lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać sobie to do serca. Tak więc nie jest dobrze żyć w jakiejś rezygnacji czy zniechęceniu, dlatego że nadchodzi, czy dlatego że śmierć jest nieunikniona, ale jednocześnie, słuchajcie, nie wolno nam zadbać tej prawdy, o której Biblia poucza nas również w Księdze Psalmów, daj mi poznać kres moich dni i w innych miejscach, że taka refleksja naprawdę jest dla nas życiodajna. Że refleksja nad znikomością naszego życia jest dla nas życiodajna, jest dla nas bardzo, bardzo istotna, abyśmy jednak tą refleksję, tej refleksji, można powiedzieć, doświadczyli. Jak powiedziałem, nie jest dobrze cieszyć się beztrosko, nie jest dobrze też żyć w depresji. Jeden i drugi stan jest tak naprawdę przypisany, czy naturalnie występujący wśród niewierzących, co wcale nie oznacza, że dla nas jest to jak gdyby obce, czy wśród nas, czy nam takie rzeczy się nie przydarzają. Także kolejnym błędem było powiedzenie, że jeżeli masz depresję, to oj, coś jest zdecydowanie nie tak z tobą, czy z twoją relacją z Chrystusem. Dlatego, że znowu moim zdaniem byłoby to zbyt wielkie uproszczenie. Widzicie, są ludzie, którzy, ja bym powiedział, którzy żyją tak, jakby nigdy nie mieli umrzeć. I w pewnym sensie to jest dobry aspekt również takiego podejścia do życia, dlatego że to jest moim zdaniem chrześcijańskie podejście do życia. Że my mamy żyć, czy my mamy żyć z perspektywą, jak wielokrotnie słyszeliście z tego miejsca, z perspektywą pokoleniowych zmian. Czyli my nie żyjemy jedynie tylko tutaj i w tym dniu i dla dzisiaj i dzisiaj, ale również żyjemy z jakąś perspektywą przyszłościową. Ale są ludzie, którzy w ogóle nie mają żadnej świadomości śmierci, czy w jakiś sposób próbują żyć w zakłamaniu, że tak naprawdę będą żyli wiecznie. Pamiętacie, że są, nie wiem, czy słyszeliście tę historię o faraonach egipskich. Oczywiście ci byli uważani za bogów przez cały naród i właśnie faraonowie egipscy, niektórzy z nich po prostu uwierzyli, że rzeczywiście są bogami. I kiedy nadchodziła chwila śmierci, kiedy leżeli na łożu śmierci, jak gdyby byli zaskoczeni i zdziwieni. Co się dzieje? Przecież ja jestem Bogiem. Byli niesłychanie zaszokowani tym, co ma miejsce. Dlatego, że skutecznie całe otoczenie i sami sobie wmówili, że są bogami, że tak naprawdę są inni i innymi ludźmi, ponad wszystkimi innymi. I zobaczcie, w 7 rozdziale Job poruszy między innymi, czy głównie, ja bym powiedział, poruszy kwestię znikomości ludzkiego życia. Ale zacznie od nieco innego tematu. Zobaczcie pierwszy werset. Czy życie człowieka nie jest twardą służbą na ziemi, a jego dni są jak dni najemnika, jak niewolnik, który pragnie cienia, jak najemnik, który czeka swej zapłaty. Tak ja przez całe miesiące doznawałem niedoli, a noce męki były mi przeznaczone. Gdy się kładę, mówię, kiedyż nastanie dzień, abym wstał. A gdy nastanie wieczór, leżę pełen niepokoju, aż do świtu. Czyli jak widzimy, jak już pewnie to widzieliśmy wielokrotnie w księdze Joba, Job skarży się na swoje życie. Job pragnie śmierci. Tyle tylko, że sytuacja Joba jest nieco inna. Dlatego, że Job widzi, że jest obłożony cierpieniem, jest dotknięty przez Boga z każdej strony i teraz jedyną ulgę upatruje właśnie w śmierci. I teraz porównuje życie człowieka do twardej służby na ziemi. I rzeczywiście nie jedna osoba tutaj wśród nas powiedziałaby, prawda. Rzeczywiście to jest jeden, nie to żeby może popadać w jakąś wielką depresję, ale to jest jeden ze sposobów, na który można opisać wiele, może nie większość, ale wiele z doświadczeń mojego życia. Rzeczywiście te dni, które są na ziemi, częstokroć właśnie obfitują w różnego rodzaju próby i wyzwania, doświadczenia. Często, zresztą i my nauczamy tutaj, że tak naprawdę pójście za Chrystusem oznacza pójście przez krzyż, niesienie krzyża, pójście przez te wszystkie wyzwania, przez te wszystkie próby, przez które ją przechodzi. Ale zobaczcie, Job porównuje swoje życie właśnie do najemnika. Najemnicy tak naprawdę byli na tym dnie drabiny społecznej. Nie było chyba nikogo gorszego, czy nikogo w gorszej sytuacji niż właśnie najemnica. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie znaleźli roboty, to oznaczało po prostu głód. To znaczy, że oznaczało, że tego dnia, czy przez kilka następnych dni, po prostu nie mieli za co jeść. I dlatego właśnie Piąta Mojżeszowa na przykład w szczególny sposób otacza takich ludzi, najemników, opieką. Nie czyń krzywdy najemnikowi, biedakowi i ubogiemu z twoich braci albo z obcych przybyszów, którzy są w twojej ziemi, w twoich bramach. W tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę. Przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje, aby nie wołał do Pana przeciwko tobie, bo miałbyś grzech. Ponieważ wręcz w innych miejscach obiecuje, że na tego typu wołania on jest szczególnie wrażliwy i że ujmie się za krzywdą tego typu ludzi. Widzicie, to jest ogromne zastosowanie. Ogromne zastosowanie z tego płynie. Chociażby w tym względzie, że wszyscy chyba doświadczyliśmy w taki czy inny sposób jakiejś niesolidności ludzkiej, że wykonaliśmy pracę, za którą w terminie nie dostaliśmy zapłaty. Słuchajcie, upewnijmy się, że tego typu niesolidności nie będzie w naszym życiu. Niektórzy z Was pewnie doświadczyli na własnej skórze, jak to jest być najemnikiem. Ja pamiętam, jak byłem w seminarium w Stanach, zawsze w czwartek wieczorem siadałem, brałem telefon i wydzwaniałem do 4-5 firm budowlanych, zaprzyjaźnionych, prowadzonych przez chrześcijan, przeważnie raczej. I pytałem się o pracę. Także czy mają jakąś pracę na piątek, sobotę, czy jest jakieś zajęcie. Wiecie, często zdarzało się tak, że najczęściej było tak, że było, ale czasami było tak, że nie było i wtedy no, było ciężko, było trudno. Ale jak widzicie, tutaj Bóg mówi przez Joba, że życie jest twarde i powinniśmy właśnie patrzeć, czy mieć to wyczulenie również z tej drugiej strony, na które wyczuła nas tutaj Job, na które wyczuła nas piąta księga Mojżeszowa. I zobaczcie, podobnie jak najemnik, tak oczywiście Job używa tego tylko jako ilustracji, wyczekuje wytchnienia. Pragnie wytchnienia, dlatego że musi ciężko pracować. Zwykle taki najemnik pracuje co? Pracuje ciężką fizyczną pracą, tak zresztą jak ja wykonywałem ciężką fizyczną pracę robotnika niewykwalifikowanego po to, żeby otrzymać pieniądze, które wcale nie były takimi wielkimi pieniędzmi, ale pieniądze, które były strasznie istotne. Może nie była duża to suma, ale pieniądze, bez których najemnik nie może się obejść. I to, na co Job w tej swojej bardzo obrazowej ilustracji zwraca uwagę, to jest to, że najemnik po wykonaniu tej właśnie ciężkiej, mozolnej pracy całego dnia, ogromnym fizycznym wysiłku, wyczekuje wytchnienia i zapłaty. Podczas gdy dla Joba coś innego jest przygotowane. Gdy się kładę, mówię, kiedyż nastanie dzień, abym wstał, a gdy nastanie wieczór, leżę pełen niepokoju, aż do świtu. Ja myślę, że te słowa są, pewnie niektórzy z nas by się nie przyznali, ale te słowa pewnie brzmią tak niesłychanie prawdziwie w uszach niektórych z nas. I zobaczcie, Job dokładnie przechodzi czy porównuje swoją sytuację do tej jeszcze gorszej tak naprawdę od zwykłego najemnika. Dlatego, że ten przynajmniej po wykonaniu ciężkiej fizycznej pracy, co? Ma dobry sen, śpi dobrze. Podczas gdy Jobowi ten przywilej zostaje odebrany. On się męczy całą noc. Przez całą noc wyczekuje poranka, kiedy jest poranek, wyczekuje z powrotem nastania nocy. Robotnik ma słodki sen i niezależnie od tego, czy zjadł mało czy dużo, lecz bogaczowi obfitość nie daje spać spokojnie, uczy księga kaznodziei Salomona. Robotnik ma słodki sen i niezależnie od tego, czy zjadł mało czy dużo, podczas gdy bogaczowi obfitość nie daje spać spokojnie. Widzicie, nie tylko już nawet nie chodzi o samą zamożność, ale jest coś właśnie, jakieś błogosławieństwo związane chociażby z samym fizycznym wysiłkiem. No nie? Podczas gdy, jeżeli jesteś pracownikiem umysłowym, to błogosławieństwo jak gdyby zostaje ci częstokroć jakoś odebrane. I rzeczywiście, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Jak gdyby coraz mniej ludzi w obecnej dobie pracuje fizycznie, a coraz więcej rzesza robotników umysłowych, biurowych itd., itd. Naprawdę, można powiedzieć, w ostatnich latach dramatycznie się powiększa. I rzeczywiście coraz więcej mamy do problemów, jeśli chodzi o sen, zasypianie, przespanie spokojnie całej nocy i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, niektórzy, mój ojciec, pewnie Bogu miły ojciec, na przykład ma takie przekonanie, że tak jak na przykład widzi mnie siedzącego i czytającego książkę, to konkluzja jest taka, że nic nie robię. No nie, konkluzja jest taka, że to nie jest żadna praca, że to tak naprawdę to nie jest żaden wysiłek, że praca, no to musisz pracować, a tak, to co to jest? Nie? Niestety część ludzi na przykład w kościele Prairie City też ma taki jeden ranczysz, miał takie podejście, że tak naprawdę pastorzy to nie pracują, że tylko on pracuje. Podczas gdy właśnie jego praca, którą on wykonywał, była naprawdę 100 razy, jeśli chodzi o takie zdrowotne czy wręcz zachęcenie płynące z niej, 100 razy bardziej zachęcająca niż właśnie takie obciążenie psychiczne związane chociażby właśnie z zawodem pastora. Podczas gdy wielu ludzi właśnie ma tego typu przekonanie. Zobaczcie, podczas gdy dla Joba cierpienia stają się jeszcze większe. Śniły wam się kiedyś koszmary? Śniły wam się tego typu rzeczy kiedyś? Zobaczcie, 13, 14, 15 werset. Gdy pomyślę, pocieszy mnie moje łoże, ulży narzekaniu memu moje posłanie, wtedy straszysz mnie snami i trwożysz mnie widziadłami. Kiedyś w gorączce pewnie, często, najczęściej, mi się zdarzyło jakieś koszmary, sny potworne. Zobaczcie, kiedy w końcu Job zaśnie, uda mu się zasnąć, to ten sen nie jest słodki, jak robotnika. Ten sen nie jest odnawiający jego siły, ale wręcz odwrotnie. To jest kolejne wyzwanie, to jest kolejna próba. Próba, można powiedzieć, tych prób Job ma z każdej strony, mnóstwo, jest nimi otoczony, w zasadzie jak gdyby takim zwartym kordonem i nie ma gdzie uciec. Widzicie, w księdze psalmów czytamy, gdy się w moim sercu mnożą niepokoje, twoje pociechy mnie orzeźwiają. Bardzo taki istotny werset, że kiedy my znajdziemy się w takich sytuacjach, w jakich znalazł się Job, moim zdaniem ten werset jest potężnym pocieszeniem. Gdy mnożą się niepokoje w moim sercu, kiedy jest jak gdyby gonitwa myśli, jedna goni drugą i zamiast jakiegoś większego pokoju i nadziei coraz bardziej zaczynamy się niepokoić, powinniśmy się udać tam, gdzie jest prawdziwe orzeźwienie, czyli w pociechach, czyli w nadziei od Boga. Ale przejdźmy teraz do wersetu 6, który jest, można powiedzieć, kluczowym w całym tym rozdziale. Moje dni są szybsze niż tkackie czółęko i przemijają bez nadziei. Moje dni są szybsze niż tkackie czółęko i przemijają bez nadziei. W ogóle ktoś widział kiedyś krosna w życiu? Jak one wyglądają? Taka maszyna drewniana, można powiedzieć. A czółęko, wyobrażacie sobie, jak wygląda? Jest takie metaliczne, śliskie, błyszczące. Musi być bardzo, bardzo śliskie, dlatego że oczywiście między nitkami przebiega. Słuchajcie, w tym wersecie mamy jedną rzecz, która niestety nam umyka, jak to czółenko nam się wyślizguje. A jest to po prostu, trudno powiedzieć, że tłumaczenie, dlatego że nie sposób tego oddać po polsku, w polskim tłumaczeniu, dlatego że chodzi o grę słów, podobieństwo słów w języku hebrajskim. I to, co chodzi, to posłuchajcie, moje dni są szybsze niż tkackie czółenko i przemijają bez nici. Nić, nadzieja, to jest taka, wszyscy raczej komentatorzy zgadzają się, że autor użył właśnie tego słowa tutaj specjalnie po to, żeby te dwa znaczenia ująć przy pomocy jednego słowa. Nić, nadzieja są bardzo zbliżone, jest to gra słów. I oczywiście nić jest bardzo tutaj odpowiednim obrazem, dlatego że nić nie kojarzy nam się z czymś trwałym, ale z czymś raczej, co jest bardzo, bardzo szybko się rwie, bardzo nagle przestaje, czy można powiedzieć, traci ciągłość. Kiedyś, jeszcze przed wojną, po wojnie, były potężne zakłady włókiennicze, dzierżoniowie i bielawie. Potężne zakłady tkackie, przędzalnia potężne. W zasadzie wszystkie kobiety nieomalże w mojej rodzinie pracowały w tych zakładach włókienniczych. I na przykład na tkalni było coś takiego, że kiedy maszyny pracowały i kiedy zerwała się nitka, to co się działo? Oczywiście maszyna stawała, dlatego że w pewnym sensie, oczywiście to nie jest, że prawdziwy nawet, wiecie, w pewnym sensie nitka napędza czułenko. W pewnym sensie to nitka jest tym, co daje ruch, co wprawia w ruch czułenko. Kiedy nitka się zerwie, nagle wszystko staje. Widzicie, nadzieja, można powiedzieć, jest najważniejsza w życiu. Kiedy ludzie tracą nadzieję, w tym momencie nie ma tej napędzającej siły, nie ma napędzającej nitki, która by poruszyła czułenko do wykonania jego pracy. Oglądaliście może film Droga do Wolności? Jeżeliście nie oglądali, zachęcam, żebyście obejrzeli. Droga do Wolności, po angielsku To End All Wars. Obejrzyjcie, ale właśnie dużo w tym filmie chodzi właśnie o nadzieję, że w sytuacjach, kiedy zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, a wiecie, nasze życie, każde życie obfituje w takowe, to, co jest nam potrzebne, aby wytrwać, to jest nadzieja. Czy żywię, czy mam jeszcze jakąś nadzieję, że by pójść, by wstawać rano, to przysłowiowe, by coś w ogóle w życiu zrobić. Nadzieja jest tym, co napędza nas. I zobaczcie, Job tutaj mówi, moje dni są szybsze niż tkackie czułenko i przemijają bez nadziei, bez nici. Tak jak czułenko szybko się porusza, tak w pewnym momencie nagle, i można powiedzieć wręcz bez uprzedzenia, zatrzymuje się. Nadzieja jest tym, co jest bardzo istotne. Zobaczcie, no w naszym kościele mamy chyba 42 osoby, które doświadczyły takiej czy innej depresji. No może nie 42 osoby. Ale są ludzie, którzy doświadczyli depresji, którym można powiedzieć, zabrakło, mówiąc jobowym językiem, zabrakło nitki, zabrakło tej nadziei. Upewnijmy się, że jesteśmy dla nich, że będziemy dla nich źródłem tej nadziei. Upewnijmy się, że nie będziemy się zachowywać tak, jak zachowywali się przyjaciele Jobowi, ale wręcz odwrotnie. Zobaczcie, w 7 wersecie Job mówi, pomnij, że życie moje to tchnienie. Moje oko już nigdy nie ujrzy szczęścia. Pomnij, że moje życie to tylko tchnienie. Następnie w 8 już wkrótce nie ujrzy. Całe wszystkie te wersety mówią na temat, w taki wyraźny sposób podkreślają widzieć, ujrzeć. Istotę tego oglądania, widzenia, doświadczania. Czyli tak naprawdę już tu rozpoczyna się wołanie, rozpaczliwe wołanie Joba do Boga. Pośpiesz się. Pośpiesz się, dlatego że jestem tylko parą. Pośpiesz się, no nie, tak jak na plakatach czytaliśmy, śpiesz się kochać, ludzie go szybko odchodzą. To samo tutaj mówi Job. Szybko odmień mój los, bo bo odchodzę. Już wkrótce nie ujrzy oko tego, który mnie widzi. Twoje oczy zwrócą się ku mnie, ale mnie nie będzie. Jak obłok się rozchodzi i znika, tak nie wraca ten, kto stąpił do krainy umarłych. Nigdy już nie wróci do swego domu, a miejsce jego zamieszkania nie wie już nic o nim. Pomnij. Zwróćcie uwagę, siódmy werset. Pomnij. Job w całej swojej obłożony cierpieniem zwraca się z ufnością do Boga i pamiętajcie, za tą ufność zostanie on wywyższony przez Jakuba na przykład, w liście Jakuba, że wytrwał do końca. Był cierpliwy do końca. Zwraca się do Boga mówiąc, pomnij, zwróć uwagę, póki jeszcze jest czas. Jest to, jak można powiedzieć, w jakiś sposób swoiste, wręcz napomnienie do Stwórcy. W 89 psalmie, słuchajcie, czytamy całkiem podobne rzeczy. Pomnij, Panie, jak krótkie jest życie moje, jak znikomymi stworzyłeś wszystkich synów ludzkich. Pomnij, Panie, krótkie jest życie moje. Pomnij, Panie, że szybko odchodzę. 12 werset jest bardzo obrazowym wersetem i przeczytajmy go. Czyż jestem morzem lub potworem morskim, że straż ustawiasz dookoła mnie? Czy innymi słowy, że uzdę mi zakładasz? Czy jestem morzem, czy potworem morskim? Słuchajcie, w umyśle, można powiedzieć, Izraelity były dwie rzeczy, które były nie do opanowania i były dwie rzeczy, które budziły grozę i przerażenie. I właśnie tymi dwoma rzeczami to było oczywiście morze nieokiełznane. Żydzi, pamiętacie, nigdy nie wybudowali na przykład floty. Tam ją wybudowali przez chwilę, ona istniała szybciej niż, mogłeś powiedzieć, Indiana Jones, już jej nie było. Dlatego, że morze budziło w nich strach. I inną rzeczą, która budziła w nich strach, taki przysłowiowy, to jest właśnie potwór morski. A tak naprawdę słowo, które tu jest użyte, chodzi o węża, o tego, który się skręca w spirale, o węża morskiego. Job mówi, czy jestem jak starotestamentowy, można powiedzieć, potwór? Czy jestem jak Rahab i Lewiatan? Czy jestem jak morze nieokiełznane, że wziąłeś mnie na swój cel? Zobaczcie, w Księdze Izajasza w 51 rozdziale czytamy. Obudź się, obudź, oblecz się w siłę, tyś ramię Pana. Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych. Czy to nie tyś rozupało potwora, przeszłego smoka morskiego? Czy nie tyś osuszyło morze wody wielkiej toni, uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? Czyli Izajasz mówi, że tak, rzeczywiście. Bóg jest tym, który panuje nad morzem, który osusza morze, który uspokaja morze i Bóg jest również tym, który panuje nad budzącym grozę wężem, potworem morskim. Job mówi, dlaczego wziąłeś mnie na cel? Dlaczego wziąłeś mnie na cel jak tamte rzeczy? 21 werset. Czemu nie odpuszczasz mojego przestępstwa i mojej winy nie przebaczasz? Bo teraz w prochu ziemi się położę, a gdy mnie będziesz szukał, nie będzie mnie. Czyli cały czas to, co naprawdę Job maluje przed naszymi oczami, to jest co? To jest obraz pustki, obraz przemijalności i pustki, której doświadczamy, kiedy ludzie odchodzą, której doświadczymy, kiedy można powiedzieć, odejdzie Job. Pamiętam jedną taką sytuację. Kiedy zmarł mój znajomy w Prairie City i prowadziłem 21 lat, prowadziłem jego pogrzeb, pocieszałem jego rodzinę, wielokrotnie razem z nim chodziliśmy, wcześniej chodziliśmy po górach, także byliśmy dobrymi, można powiedzieć, najmniej kumplami. No i później nagle zginął. Jak mówię, byłem zaangażowany we wszystkie te rzeczy, przygotowania, wszystkie te ceremonie pogrzebowe, pocieszałem. Później wręcz tak, aż takiej refleksji doznałem, kim ja jestem. Jakimś takim nieczułym potworem, jakiś taki zobojętniały zupełnie. Dlaczego wydaje się, że jak gdyby ta sprawa tak fizycznie i zewnętrznie, jak gdyby mało mnie obeszła. No i nadszedł jakiś dzień, 3 tygodnie, 4 tygodnie później, jego siostra, byłem u niej w domu, jego siostra mówi, to chodź do jego pokoju i wybierz sobie jakąś koszulę, która po nim została. Pobiegliśmy do pokoju, ona otworzyła szafę, ja zobaczyłem koszulę, zobaczyłem, poczułem zapach i w tym momencie, Ania, kompletnie się rozpadłem. W jaki sposób, Ania, i to pewnie rozumiecie i pewnie niektórzy z was tego doświadczyliście już, że kiedy zobaczymy miejsce czy jakieś rzeczy związane z daną osobą, której już nie ma, to wtedy to poczucie pustki jest wielokrotnie, 100 razy bardziej spotęgowane. I właśnie dokładnie o tych rzeczach mówi tutaj Job, że Panie, pośpiesz się, dlatego że szybko, zanim się zorientujesz, mówiąc po głupiemu, mnie już nie będzie. I moje miejsce mnie już nie zobaczy, można powiedzieć. Tak mówi Job. Czyli pustka będzie nieodwracalna. Także mądrość, która z tego płynie, to oczywiście żyjemy w świecie, w którym jesteśmy strasznie zajęci. W zasadzie na nic nie znajdujemy czasu. Najczęściej nie znajdujemy czasu na co? Na ludzi. Nie? To jest pierwsza rzecz, którą poświęcamy, dlatego że rzeczy muszą jakieś tam być dokonane, zrobione i tak dalej. Coraz mniej znajdujemy czasu, aby nieść nadzieję, nieść nić nadziei ludziom, żeby ich zachęcać, żeby się z nimi spotykać. Jak gdyby inne rzeczy priorytetem się stają. Podczas gdy pouczenie Księgi Joba jest takie, że uważaj, dlatego że życie jest dni. Może z perspektywy Joba to było nawet jeszcze szybsze. Te dni się wydawały. Są szybkie jak tkackie szłęko. Dla Joba wiele rzeczy stanowiło zagadkę. On wiele rzeczy widział jak przez mgłę. Podczas gdy my widzimy to już twarzą w twarz i wiemy, że Bóg wielokrotnie nas pociesza, On jest świadom naszych słabości, świadom, można powiedzieć, naszej struktury, jacy jesteśmy i gotów jest nieść nam pocieszenie i jak Biblia nas zapewnia, nie będzie zwlekał. Zobaczcie, to co czytamy w Psalmie 103 na przykład. W Psalmie 90, zobaczcie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Naucz nas, z tego płynie mądrość. Ale zakończę Psalmem 103. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa. Tak kwitnie, jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma. I już go nie ujrzy miejsce jego. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nie zwlekasz, że Ty przynosisz nadzieję, napełniasz nas nadzieją i orzeźwieniem. Dziękujemy Ci za wszelki ten dar, który płynie od Ciebie. Prosimy, abyśmy posiedli mądre serce, abyśmy wiedzieli, iż nasze życie jest krótkie. Dziękujemy Ci jednocześnie, że wyzwoliłeś nas ze strachu przed śmiercią. Dziękujemy Ci, że nie musimy pozdrawiać się słowami o śmierci, ale że możemy czerpać nadzieję i pocieszenie z Twoich wyroków. Że tak jak Ty to uznasz za stosowne, kiedy uznasz za stosowne, to tak to nastąpi, ale wiemy, że Ty jesteś Bogiem, któremu możemy ufać, któremu możemy powierzyć nasze drogi, nasze nici. Amen.